Wyobraźmy sobie, że jest jakaś potężna katastrofa i jest jedno miejsce, które jest szczególnie zabezpieczone. Tam jest ciepło, tam jest sucho, tam jest bezpiecznie. Taka arka Noego. Wiemy, że wody zalały całą ziemię, a jedynie arka była tym bezpiecznym, suchym miejscem. Tak samo, kiedy Jerycho było masakrowane, to jedyny dom, który był bezpieczny, to był dom nierządnicy Rahab. Także to były te bezpieczne miejsca. I jest coś takiego w duchowej sferze. Takie bezpieczne, właściwe miejsce. I to jest mój temat. I to jest pozycja, w której możemy duchowo zwyciężać. I ta pozycja jest w Chrystusie. Pismo często używa tego zwrotu być w Nim, być w Chrystusie. I to jest tą tajemnicą zwycięskiego duchowego życia, tajemnicą w cudzysłowie. Zatem bycie w Chrystusie, co to jest, jak to się dzieje, co to oznacza? Otwórzcie wpierw ze mną Ewangelię Jana, 14 rozdział. I tutaj jeszcze przed swoją śmiercią Pan Jezus zapowiada, co będzie po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jana 14, 16 do 20 przeczytam. A ja będę prosił Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać. Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Zobaczcie, tutaj czytamy z jednej strony o Pocieszycielu, obietnicy Ojca. Pan Jezus mówi, na krótki czas mnie nie będzie i znów będę. I poznacie, że ja jestem w was, a wy we mnie. Także nasze bycie w Chrystusie, bycie w Nim, jest połączone z tym, że jest Pocieszyciel, Duch Święty. I Pan Jezus łączy te dwie rzeczy. Mówi, pośle Pocieszyciela i rozpoznacie, że ja jestem w was, a wy jesteście we mnie. I rzeczywiście przez słuchanie z wiarą otrzymuje się Ducha Świętego. Galacjan 3 rozdział, 2 werset o tym mówi. Apostoł Paweł w Galacjan 3:2 pisze takie słowa. Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary, czy słuchanie z wiarą? Pytanie jest oczywiście retoryczne. Oczywiście Galacjanie otrzymali Ducha Świętego przez słuchanie z wiarą. Ponieważ wiara jest jedynym warunkiem do tego, żeby przyjąć Ducha Świętego, żeby nawrócić się i zostać zrodzonym z Ducha Świętego. W tym momencie Duch Święty przychodzi do naszego życia, przemienia je i rodzi się nowy człowiek, nowe życie. Być w Chrystusie znaczy być nowym stworzeniem, to jako pierwsze. W drugim liście Koryntian 5:17 widzimy to połączenie. Połączenie nowego życia z byciem w Chrystusie. Drugi jest do Koryntian 5:17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I tutaj widzimy, w Chrystusie znaczy nowe stworzenie. W Chrystusie znaczy stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jako dzieci Boże jesteśmy w Nim, a On w nas. To była Jego obietnica. Powiedział, pośle Pocieszyciela i rozpoznacie, ja jestem w was, wy jesteście we mnie. I teraz co to dokładnie znaczy? To, że On jest w nas, to jeszcze możemy sobie wyjaśnić. Duch Święty, Duch Chrystusowy jest w nas, mieszka w nas. Wziął sobie nasze ciało za mieszkanie. To jest jedno. Ale co to znaczy, że Pan Jezus mówi jeszcze, wy jesteście w Nim. Jesteśmy w Nim. Spójrzmy na list do Efezjan, 2 rozdział. Apostoł Paweł w liście do Efezjan bardzo dużo mówi o byciu w Chrystusie, o byciu w Nim. I jednym punktem ciężkości w tym liście jest, że Izraelici, którzy się nawrócili, Żydzi, którzy się nawrócili do Jezusa, są w Nim. Ale też poganie, którzy nawrócili się i narodzili się na nowo, tak samo są w Nim. I tak samo są w Nim i są jednym zborem, jednym kościołem. I tutaj w liście do Efezjan, 2 rozdziale, 5 i 6 wersecie, czytamy takie słowa. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Czytamy tutaj o tym, że byliśmy umarli w naszych grzechach. Pan Jezus ożywił nas, zbawił nas z łaski swojej. I czytamy tutaj, że razem z Nim, On zmartwychwstał i razem z Nim jesteśmy wskrzeszeni do nowego życia. Ale więcej, razem z Nim jesteśmy posadzeni w miejscu niebieskim, w miejscach niebiańskich. Bo On przecież teraz siedzi po prawicy Ojca i stawia się za nami. I czytamy tu pod koniec 6 wersetu, że to jest w Chrystusie Jezusie. I teraz możemy powiedzieć, zaraz, my przecież tutaj jesteśmy. My nie jesteśmy gdzieś po prawicy Ojca z Chrystusem, my jesteśmy fizycznie w tym miejscu. A jednak Słowo Boże mówi nam, że On jest w nas, chociaż jest po prawicy Ojca, ale jest przez Ducha Świętego w naszym sercu, przez Ducha Chrystusowego, a my zarazem jesteśmy z Nim, tam gdzie On jest, bo On siedzi po prawicy Ojca i w Chrystusie jesteśmy. Jesteśmy posadzeni tam razem z Nim. Jest to rzecz duchowa. Jest to rzecz, która nie jest fizyczna. Rzeczywistość duchowa. Słowo Boże mówi też, że jesteśmy ubrani w Chrystusa. W liście Galacjan, 3 rozdziale i 27 wersecie czytamy o byciu przyodzianym w Chrystusa. Galacjan 3:27 apostoł Paweł pisze: bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Często wierzący ludzie mają problemy ze słowem ochrzczeni. Bo kiedy słyszą ochrzczeni, to myślą woda. Natomiast jest wiele chrztów. Łatwiej jest nam powiedzieć, że to są zanurzenia. Bo chrzest, to greckie baptizo, znaczy po prostu zanurzyć kogoś. Doszczętnie go zanurzyć, żeby cały się nasiąknął, zamoczył się. I w liście do Rzymian w 6 rozdziale czytamy też o tym, że jesteśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa. Tam nie jest napisane, że ktoś został zanurzony w wodę, tylko został zanurzony w śmierć Chrystusa i powstał do nowego życia. Ale to przecież nie dzieje się przy chrzcie wodnym, tylko już przedtem, kiedy człowiek rodzi się na nowo. I tak samo tutaj czytamy, bo wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Jesteście ubrani w Niego. I tak samo jak Bóg ubrał Adama i Ewę w skóry zwierzęce, zakrył ich nagość, tak samo i naszą nagość zakrył. Przyszliśmy w pokucie, zrozumieliśmy, że jesteśmy nadzy, nędzni i ślepi. A On sam przyodział nas samym sobą i powstał nowy człowiek. Dlatego jesteśmy odziani w Chrystusa, chodzimy w Chrystusie. Jesteśmy w Chrystusie. Co to oznacza? Jakie konsekwencje ma przebywanie w Chrystusie? Będąc w Chrystusie, wszystko, co jest Jego, staje się nasze. Ale oczywiście nadal w postaci bycia sługą. On jest Panem, my jesteśmy sługami. Ale wszelkie błogosławieństwa, które On wywalczył i wszelkie rzeczy, które On nakłada na swój lud, to wszystko tyczy się wszystkich, którzy są w Chrystusie. Czemu to jest tak ważne zrozumieć? Bo kiedy się nawracaliśmy, to zrozumieliśmy, że jesteśmy grzesznikami. Że nasze osobiste grzechy Go do krzyża przybiły. I że On umarł za mnie osobiście. I że ja osobiście muszę do Niego się zwrócić i pokutować. A On chce mnie przyjąć. I wtedy błogosławieństwo, zbawienie, odpuszczenie grzechów stanie się moim udziałem. I tak jak to wszystko było bardzo osobiste, bardzo osobiście musiałem przyjąć to do swojego życia. Tak samo jest ze wszystkim, co jest w Chrystusie. Przez wiarę musiałem chwycić wtedy to, co Bóg mi oferował. I dzisiaj przez wiarę muszę chwycić tego, co jest w Chrystusie. A w Chrystusie jest bardzo wiele, są wszelkie bogactwa. Spójrzmy na Rzymian 8 rozdział i pierwszy werset. To, co teraz będę cytował, to jest jakiś wybór różnych rzeczy, tego wielkiego bogactwa, które jest w Chrystusie. Rzymian 8:1. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Czytamy tutaj o tym, że nie ma już potępienia dla nas, jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jeśli weszliśmy do tego bezpiecznego miejsca przez wiarę, żyjemy w nim, nie ma dla nas potępienia. Włóżmy drugi z do Koryntian, 5 rozdział i 21 werset. Tutaj czytam o tej błogosławionej zamianie. On za nas. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. W Nim staliśmy się sprawiedliwością Bożą. I koresponduje z tym pierwszy list do Koryntian, 1:30. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. I dlatego wszelka chluba w Nim. W Nim się chlubimy, jak mówi werset dalej. On jest naszą chwałą. Nim się radujemy. On zasłużył na to wszystko. Ale jeszcze raz, w Nim jest sprawiedliwość nasza. I tu jest jeszcze napisane mądrość nasza. Mądrość jest, sprawiedliwość jest, uświęcenie jest i odkupienie jest. Dalej spójrzmy na drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział i 1 werset. Apostoł Paweł pisze tutaj o źródle, z którego możemy czerpać. I Paweł zachęca Tymoteusza, żeby czerpał z tego źródła. 2 Tymoteusza 2:1. Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Rób to, Tymoteuszu. Wzmacniaj się w łasce. Ona jest dla ciebie dostępna. I jeszcze raz, w Chrystusie Jezusie jest to dostępne. To znaczy, że to jest dla nas wszystkich dostępne. I znaczy, że nie ma kogoś, kto by mógł powiedzieć, no dla mnie to już nie ma tego. Ja nie mogę, to tylko ten, kto jest mniej wadliwy, kto może troszeczkę lepiej sobie radzi w Chrystusie, to dlatego jest, ale dla mnie to już nie. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli jesteś w Chrystusie, to wszystko, co jest Jego, staje się Twoim udziałem. I później powiemy sobie jeszcze, jak to wziąć. Pójdźmy dalej. Galacjan 2 rozdział i 4 werset. W liście do Galacjan mamy ten problem nakładania na pogańskich wierzących przykazań, które w ogóle nie są dla nich przeznaczone. Musicie się obrzezać, bo przecież my też jesteśmy obrzezani, jako Żydzi. Apostoł Paweł mówi nie, absolutnie nie. I w Galacjan 2 rozdziale i 4 wersecie czytamy o wolności, którą mamy w Chrystusie. I tu czytamy o fałszywych braciach, a to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Co mamy w Chrystusie Jezusie? Mamy wolność. Mamy prawdziwą wolność i nie musimy już nakładać na siebie, a nie pozwolić na siebie nakładać ludzkich przykazań albo rzeczy, które w ogóle nas nie dotyczą, w ogóle nie są dla nas przeznaczone. Jakiejkolwiek religijności, sztuczności, czegokolwiek narzuconego przez człowieka. To jest wolność w Chrystusie. Dalej, list do Rzymian, 6 rozdział, 11 werset. W Jezusie jest też moc do życia w pobożności dla nas wszystkich. Rzymian 6,11 mówi tak. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to możemy uznać się za martwych dla grzechu. Wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie powiedzieć grzechowi nie, pokusie nie. Nie możemy się tłumaczyć już wtedy, że nie mam siły. Ja sobie nie radzę.
Jestem słaby,
dokładnie. Musimy wtedy ubrać duchowe portki, stanąć w Chrystusie i stawić czoła pokusom i grzechowi. Bo Słowo Boże mówi, że możemy uważać siebie samych za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie. Czy to znaczy, że to jest automatyzm jakiś, to jest automatyczne? To są rzeczy, które są w Chrystusie dostępne. Ale jeśli by były dostępne bez ufności, bez walki, bez wysiłku, to Słowo Boże by nie pouczało nas tyle. Trwaj, walcz, staraj się. Ale Słowo Boże często nas poucza. Rób to. Paweł do Tymoteusza pisze, czerp z tej łaski. Spójrzmy dalej. Pierwszy list do Koryntian 1:5. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Wszelkie bogactwo, czytamy tutaj, jest w Nim. Otwórzmy jeszcze Efezjan, 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich, w Chrystusie. Czytamy tutaj o wszelkim duchowym błogosławieństwie. I muszę powiedzieć, że jestem przekonany, że tutaj, w tym fragmencie, chodzi o wierzących Żydów. Ale chodzi też o nas. Po pierwsze, dlaczego myślę, że chodzi o wierzących Żydów? Bo kiedy czytamy dalej, Paweł pisze, wybrał nas. Przeznaczył nas dla siebie. W którym mamy odkupienie, my. Udzielił nam hojnie wszelkie mądrości i dostępności. I cały czas słyszymy nam, my, mamy. I wtedy w 13 wersecie apostoł Paweł zmienia perspektywę. W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy. W nim i wy. Także i oni też. Poganie też. I w 2:13 czytamy, lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. I można by pomyśleć, to po prostu chodzi tylko o tych adresatów listu, tylko o Efezjan. Ale wszystko to jest opisane w kontekście pogan i Żydów w jednym ciele w Chrystusie. Dlatego w Efezjan 2:12 jest właśnie mowa o tym, że poganie byli dalecy od Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela, z dala od wszelkich duchowych błogosławieństw. I teraz to wszystko się zmienia, bo teraz nagle są tak samo jak Żydzi wierzący w Jezusa, osadzeni w tym samym ciele. I w tym sensie już nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. Jest to te same zbawienie, jest to ta sama duchowa łaska, duchowe błogosławieństwo, to samo bogactwo w Chrystusie. Coś, co by było niewyobrażalne. I dlatego apostoł Paweł w tym liście pisze o tajemnicy. Chcę wam okazać, opisać, jaka tajemnica to jest wielka. Niepojęte, że Bóg tych pogan przyjął i oczyścił. Że nie są duchowo ludźmi drugiej kategorii, gorszymi jakimiś niż Żydzi. I kiedy spojrzymy na rozdział 1, to że możemy zobaczyć, że przez to usynowienie, przez to, że jesteśmy tak samo w Chrystusie, jak Żydzi są w Chrystusie, wszystkie te duchowe skarby dla nas też są dostępne. Czytamy tutaj w 1 rozdziale o synostwie, o udziale w Jego świętości, o odkupieniu. Pewne rzeczy się jeszcze nie dopełniły nawet, ale dopełnią się. Odkupienie ciał naszych. To, że nasze ciała będą przemienione w nowe ciała. to nadejdzie, to rzeczywistość, która jest nasza w Chrystusie. Czytamy tutaj o przebaczeniu, o uwielbieniu Jego imienia, że my przyczyniamy się, jeśli żyjemy w Chrystusie, do tego, że On jest uwielbiany. Czytamy o pieczęci Ducha na naszych sercach. I dalej właśnie w wersecie 14 jest napisane właśnie o tym, że ta pieczęć Ducha jest gwarancją odkupienia naszych ciał. Ta pieczęć jest czymś takim, takim poświadczeniem: jesteś mój, jesteś moja, jesteś w Chrystusie. Nikt cię nie wyrwie z mojej ręki. Wielkie, cudowne obietnice i nie są gdzieś daleko. Nie są gdzieś daleko. One są w Chrystusie dostępne dzisiaj dla nas. Dalej, spójrzmy na Filipian 4,19. Słowo Boże mówi o tym, że bardziej błogosławione jest dawanie niż branie. I Bóg tak to skonstruował, że mógłby nas wszystkich zaopatrzyć bezpośrednio. Mógłby to zrobić. Powiedziałby: ty potrzebujesz, masz potrzebę jakąkolwiek, daję ci to i już. Ale Bóg postanowił, żebyśmy jedni drugim usługiwali, jedni drugich zaopatrzali, usługiwali sobie nawzajem w potrzebach duchowych i też fizycznych. I w Filipian 4 rozdziale i 19 wersecie czytamy słowa apostoła Pawła: lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie i Bóg zaopatrzy wszelką naszą potrzebę. Werset przedtem jest mowa o tych darach, które wysłano apostołowi Pawłowi. I Paweł tam pisze: to nie jest tak, że jestem zdalny na to, że ja wiem, że to jest dla was dobre. Dla was jest to błogosławieństwo, jeśli wy uczycie się dawać. I apostoł Paweł mówi: i tak samo Bóg was zaopatrzy. Nie będziecie pozostawieni w próżni. Także to jest w Chrystusie, tutaj czytamy. W Chrystusie Jezusie jest też to. Kolejna rzecz, mamy śmiały dostęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jana 16,24 już mówi o tym wielkim przywileju. Coś nowego nagle dzieje się wśród uczniów. Pan Jezus mówi do nich takie słowa: dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Co to znaczy prosić w imieniu Jezusa? To znaczy po pierwsze być w imieniu Jezusa, być w Chrystusie. I wtedy możemy w Nim będąc, w Jego imieniu możemy prosić Ojca. To jest coś, co mają tylko dzieci Boże, ten cudowny przywilej, bo tylko one są w Chrystusie. Do tego jeszcze drugi list do Koryntian 1,20. Tutaj Współcześniona Biblia Gdańska, nasze tłumaczenie mówi tak: ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są tak i w nim są amen, ku chwale Boga przez nas. Po pierwsze, ilekolwiek jest obietnic Boga, Boże Słowo ma obietnicę dla nas dane. Na przykład: nie porzucę cię, nie opuszczę cię. I ile ich tych obietnic jest? W Nim, w Chrystusie one są tak i amen. Znaczy to, że w Chrystusie one są pewne. To znaczy to, że Bóg nie zmieni swojego zdania, nie powie: ach, jednak się rozmyśliłem. Jednak już cię nie lubię, jednak już cię nie kocham, zostawmy to. Poszukam sobie innych. Ale w Chrystusie to jest wszystko amen, to jest wszystko tak, te wszystkie obietnice. A ty jesteś w Chrystusie. I niektóre tłumaczenia, tak jak Biblia Warszawska, tłumaczą ten fragment: dlatego przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Przez Niego mówimy amen. Modlimy się i jesteśmy w Nim. I przez Niego mówimy: amen Boże. Panie, Ty to powiedziałeś. To tyczy się też mnie. To nie tyczy się tylko tego wierzącego i tego, ale też ja sam mam do tego dostęp. I trzymamy się, chwytamy te rzeczy. Jak je chwytamy? Przez wiarę. Tak samo jak zbawienie chwyciliśmy przez wiarę. Oczywiście nie wymusiliśmy zbawienia. Nie powiedzieliśmy: Boże, Ty teraz mnie zbawisz. Ale po prostu Bóg zaoferował nam to zbawienie. Powiedział: krzyż dla Ciebie został postawiony. żeby Syn Boży za Ciebie zapłacił. Żeby te grzechy Twoje zostały poniesione. To jest moja oferta zbawienia. Chwyć się tego w wierze. Pokutuj i pójdź za mną. I z łaski Bożej poszliśmy. Ale musieliśmy chwycić to w wierze. To jest dla nas. Ale problem jest taki, że czasami wierzący ściągają ubrania. Bycie w Chrystusie odstawiają na bok. Ufność odstawiają na bok. Oczywiście to nie funkcjonuje tak, że nie wiem, dzisiaj jestem zapalonym, gorącym, wierzącym, trwam w Panu, jestem blisko, a jutro nagle czar prysł i myślę, o, Pan Jezus jest daleko. Tak to nie działa. Ale jakkolwiek Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy chodzili w Chrystusie. List do Kolosjan, 2:6 o tym pisze. Współczesna Biblia Gdańska mówi: jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Albo, jak mówi bardziej dosłowne tłumaczenie, tak w Nim chodźcie. Chodźcie w Chrystusie. I skoro apostoł pisze tutaj, że mamy chodzić w Chrystusie, mamy trwać w Chrystusie, mówi sam Pan Jezus, trwajcie we mnie, a ja w was, to znaczy to, że możemy też nie trwać. Jeśli mówi trwajcie, jeśli mówi bądźcie w tym miejscu, to znaczy, że możemy jak takie głupie owce skręcić gdzieś w lewo lub w prawo. Kiedy on idzie prosto, za mną, a my gdzieś tam po kątach się błąkamy. Słowo Boże mówi: trwajcie, chodźcie w nim. Jak chodzić w Chrystusie? Tak jak przez wiarę weszliśmy w Chrystusa, tylko z łaski, tak i dalej przez wiarę musimy do Niego przystępować i w nim trwać. Spójrzmy na list do Efezjan, 3 i werset 14-19. Zawsze się kiedyś dziwiłem, że to jest napisane do wierzących. I tak myślałem sobie zaraz, czemu to jest taki apel, żeby mieszkać w Chrystusie? Czy tego nie robimy? Przecież mieszkamy w Chrystusie, jestem z Nim, jestem zbawiony. On jest we mnie, ja w Nim. Widzisz, Efezjan 3 mówi do wierzących ludzi. Od 14 do 19 wersetu takie słowa. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Wróćcie uwagę na werset 17. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Niektóre tłumaczenia mówią zamieszkał. Mówią zamieszkał. To jest dla mnie troszkę dziwne, no bo przecież już mieszka, jest w nas, a my w nim. Jakkolwiek to jest napisane, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. To znaczy, że przez wiarę są dostępne wszelkie dobra, które są w Chrystusie. Bez wiary nie są dostępne, bo bez wiary nie można podobać się Bogu, mówi Słowo Boże. I Słowo Boże nas zachęca, żeby sprawiedliwy nie cofnął się we wierze, ale żeby trwał we wierze. I można pomyśleć, jak to zobrazować wszystko. Słyszałem taki ciekawy przykład, chciałbym przywołać ten przykład o samolocie. Samolot, ogromna maszyna. I moglibyśmy teraz powiedzieć, że znamy dane techniczne samolotu. Wiemy, jakie silniki są wbudowane do środka. Nawet możemy się przytulić do tego potężnego koła samolotu i poczuć tą gumę tego koła. I możemy, nie wiem, przyczepić się jeszcze tego koła nawet. Bo może jak samolot poleci, to może się utrzymamy przez chwilkę. Możemy przyglądać się temu samolotowi, studiować ten samolot. Ale wszystko to nie pomoże nam wznieść się do góry. I nie pomoże nam przezwyciężyć siły grawitacji. Bo siła grawitacji trzyma nas na dole i możemy studiować ten samolot, ile chcemy, i to nam nie pomoże. Chyba że zrobimy bardzo prostą rzecz. Zrozumiemy, że za nas został wykupiony bilet i że możemy wsiąść do tego samolotu i być w tym samolocie, a wtedy siła tego samolotu wzniesie nas i przezwycięży siłę grawitacji i będziemy lecieć. I w żaden inny sposób nie da się tego zrobić. Nigdy nie wyrosną nam skrzydła, żebyśmy mogli sami wzbić się w górę. Tak samo jest z grzechem. Walka przeciwko grzechowi na własną rękę jest od początku na straconej pozycji. Bo zawsze siła grawitacji, czy ten stary człowiek zawsze będzie ciągnął do ziemi. Zawsze będzie ciągnął, żeby zniszczyć, żeby zniechęcić, żeby odciągnąć. Nie mamy mocy sami w sobie. Ale w Chrystusie jest moc. Ale w Nim, musimy znaleźć się w Nim, musimy pozostać w Nim. Przez wiarę musimy być w Nim. A wtedy, tak jak ten samolot wznosi się i przezwycięża siłę grawitacji, my możemy zwyciężać. Chciałbym przywołać jeszcze dwa przykłady z pisma. Druga Księga Królewska, 6 rozdział. Tam czytamy o słudze Elizeusza. Druga Księga Królewska, 6 rozdział i wersety 15-17. Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: ach mój panie, cóż mamy czynić? Odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Wtedy modlił się Elizeusz: panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. Jaki był problem tutaj? Czy problemem były te wojska, które nacierały?
Ślepota.
Ślepota była problemem.
Ja.
To znaczy, że sługa Elizeusza po prostu nie widział, że po jego stronie jest zwycięstwo.
Ja.
To nie było tak, że tych wojsk nie było po prostu. On ich po prostu nie widział, dokładnie. I my często nie widzimy, że jest zwycięstwo w Chrystusie. Że Chrystus dalej pozostaje wierny. Że dalej wszystkie te bogactwa w Nim są. Że to wszystko dla nas jest. Ale jak sługa Elizeusza, my po prostu nie widzimy tego. To nie, że tego nie ma. Ale jeśli my jesteśmy w Nim, a On jest w nas, to jest nasze. Spójrzmy jeszcze na pierwszą Księgę Samuelową, 17 rozdział. W pierwszej Księdze Samuela, 17 rozdziale, czytamy o tej wielkiej walce Dawida z Goliatem i o tym wielkim zwycięstwie. I chciałbym, żebyśmy chwilę się nad tym zastanowili, czy czysto fizycznie, z fizycznych możliwości, Dawid był jedynym człowiekiem w całym Izraelu, który mógłby zwyciężyć z Goliatem. Wiemy o tym, że nie było tam wielu bohaterów tego dnia. Nie było ani jednego człowieka, który by był gotów stanąć przed tym olbrzymem i powiedzieć: to jest twój koniec. Natomiast wątpię w to, czy czysto fizycznie patrząc, nie byłoby ani jednego żołnierza w całym Izraelu, który byłby w stanie stawić czoła temu olbrzymowi. To, co miał Dawid, czego inni nie mieli, jest opisane w 17 rozdziale, 37 wersecie. Ponadto Dawid powiedział: Pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie również z rąk tego Filistyna. To jest to, co miał Dawid i tego inni nie mieli. Czy oni mogliby to mieć? Oczywiście. Można powiedzieć: dobrze, on został wybrany na króla i już przedtem namaszczony i on miał zwyciężyć z Goliatem. To się wszystko zgadza. Ale jeśli spojrzymy dzisiaj na Kościół, jeśli spojrzymy na to, że mamy to samo w Chrystusie, że mamy powszechne kapłaństwo, to znaczy, że mamy wszyscy tą możliwość, żeby stanąć w walce z jakimkolwiek olbrzymem, jakikolwiek by nie stanął nam na naszej drodze. Ponieważ jesteśmy w Chrystusie. I często czytamy w Piśmie, Pan będzie walczył za nas. Pan będzie walczył za Izrael. Jakby Pan mógł więcej walczyć za nas, jeśli jesteśmy w Chrystusie? Co mógłby jeszcze więcej nam dać, jeśli już jesteśmy w Chrystusie, żeby za nas móc walczyć? Więcej nie ma. Mamy wszystko. Ale musimy w wierze stanąć w Chrystusie i walczyć w wierze. I ostatni fragment, który chciałbym przywołać, Filipian 4:13. Chciałbym do was zaapelować, żebyście nie traktowali tego jako ładny fragment, który można powiesić na ścianie. Taki slogan ładny, ale to fajnie brzmi jak w wierszu, poezja taka. Filipian 4 rozdział i werset 13. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia, pisze apostoł Paweł. Wszystko mogę w Chrystusie. I teraz gdyby Paweł zabrał na bok te w Chrystusie, to musiałby powiedzieć wszystko mogę. Ale Paweł nic nie może bez Niego. I wszem i wobec zawsze to głosił. Bez Niego nie ma szans. Bez Niego, poza Nim przegrałem. Ale Paweł mówi, ale jestem w Nim. I Ty jesteś w Nim. Jeśli Ty jesteś w Nim, to możesz powiedzieć za Nim, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. I nic Cię nie pokona, jeśli pozostaniesz w Chrystusie. I dlatego jest napisane w pierwszym liście Jana, że nasza wiara zwycięża świat. Jeśli nasza wiara zwycięża świat, co jeszcze pozostaje do przezwyciężenia? Nic więcej nie pozostaje, co moglibyśmy przezwyciężyć, ponieważ tutaj jest wszystko. Amen.